Witajcie, chwała Jezusowi, kochany zboże. Dobrze was widzieć. I jak to w środę u nas bywa, jest to taki czas bardziej nie kazania może, nie takiego przesłania, a nauczania. I dzisiaj chciałbym wejść w taką niezwykle burzliwą księgę prorocką. Jeżeli macie swoje Biblię, to bądźcie przygotowani, żeby wkrótce otworzyć ją na księdze Nahuma, bo za niedługo będziemy czytać. Wiecie, księga Nahuma to zaledwie 3 rozdziały, ale powiem wam, że jeżeli popatrzeć i kilka razy ją przeczytać, to literacko to jest mieszanka różnego rodzaju historii, gatunków i sposobów mówienia. I księga zawiera zarówno w sobie i poezję, i wojenne obrazy, i teologiczną taką analizę gniewu Bożego, również teologiczną analizę moralności Imperium Asyryjskiego i tak dalej. 3 rozdziały z ogromnym bogactwem. Księga Nahuma dla większości wierzących, jeżeli ktoś z was ją tak może na pierwszy rzut oka przeczytał raz, drugi, trzeci, niespecjalnie się zastanawiając, czy mając czas jakoś tam głębiej wejść w ten tekst, to może sprawiać takie wrażenie, no, że nie jest to księga, którą byśmy chcieli czytać, kiedy potrzebujemy pocieszenia, że nie jest to księga, którą w jakiś sposób moglibyśmy użyć jako słowa Bożego, które niesie nam jakieś pokrzepienie. Co chcę wam powiedzieć, jeden z celów tych wykładów, tej serii, którą chcę zacząć z księgi Nahuma, jest, byśmy właśnie zobaczyli, że tutaj troszeczkę jesteśmy w błędzie, że jest to księga, która może przynieść pocieszenie i może przynieść pokrzepienie i nadzieję. Myślałem sobie kolejny raz, wczoraj ją przeczytałem kilka razy, jeszcze raz, w tą i w tamtą, 3 rozdziały, jak mówię tylko, i to wcale nie jakieś długie. I tak sobie pomyślałem, ciekawe, w jaki sposób tą księgę czytał Pan Jezus. W jaki sposób On spoglądał na ten tekst. I myślę, że to było kluczem, który mnie uwolnił do poszukiwania tamtego, o czym powiedziałem przed chwilką. Nadziei, posilenia, pokrzepienia, po prostu Słowa Bożego, które buduje. Może zanim tak na poważnie wejdziemy w tekst, czy tak zupełnie wejdziemy w tekst, chciałbym zacząć od takiego spojrzenia na autora i na samą księgę. Autor, widzimy w księdze Nahuma, 1 rozdział, 1 werset, mamy takie słowa, wyrocznia o Niniwie. Czyli jakby nazwę, temat tego, o czym będzie księga. I księga widzenia Nahuma z Elkosz. Księga widzenia Nahuma z Elkosz. I teraz słowo wyrocznia. Wiecie, nie wiem, jak się wam kojarzy słowo wyrocznia. Możemy mieć, nie wiem, różnego rodzaju jakieś tam baśniowe czy oparte na legendach skojarzenia z tym słowem, ale to nie jest jakaś przepowiednia dla tych, którzy przychodzą do kogoś ciekawi, no pokaż, co tam widzisz w tych fusach z kawy, co się stanie, nie? Proroctwo nie działa w ten sposób. Czasami widzimy tam gdzieś w telewizji, czy w jakichś baśniach, programach, legendach, że tam gdzieś ktoś poszedł do wyroczni, wyrocznia tam jakieś kamyki układa, coś tam rzuca i bardziej są to wróżby, bardziej jest to jakiś rodzaj wróżenia, czemu Duch Święty się sprzeciwia, czemu Słowo Boże się sprzeciwia. I tutaj w tym wypadku słowo wyrocznia to nie właśnie żaden rodzaj wróżby, ale dokładnie słowo prorocze. I mamy taką tutaj takie bardzo poważne hebrajskie słowo, które my odczytujemy wyrocznia, ale również moglibyśmy przeczytać ten tytuł nie tyle wyrocznia Nahuma na przykład, co brzemię Nahuma, co ciężar Nahuma. Wyrocznia w tym znaczeniu hebrajskim tutaj oznacza ciężar, brzemię, coś, co na tobie z ogromną odpowiedzialnością, ogromną powagą tego, co zostało powiedziane, spoczywa i wcale nie jest to jakaś naturalna informacja, którą lekko się rzuca. Wiecie, taki wyroczek wam powiem. To coś ciężkiego. Słowo, które musi prorok unieść i przekazać, i które czuję, że nie każdemu się spodoba. I jak już dzisiaj zauważyłem, czy dla nas może być w tym słowie nadzieja, to prorok zdecydowanie wiedział, że nie dla każdego w tym słowie będzie nadzieja i nie każdy z niego będzie zadowolony. Jakby mówi coś takiego, wiecie, zamiast powiedzieć wyroczne Nahuma, to mógłbym powiedzieć tak, że prorok przychodzi i powiada: niełatwo było mi z tym przyjść do was. To jedna z tych rzeczy, przez które nie spałem w nocy. To jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że o wszystkich innym zapominam i muszę ten ciężar złożyć z mego serca, aby się z nim z wami podzielić. To jest to pełne znaczenie wyroczni. Brzemię o Niniwie. Wyrocznia o Niniwie, brzemię o Niniwie. I zaraz oczywiście wrócę do samego miasta, do Niniwy. Chwileczkę chcę je przeskoczyć i pójść troszeczkę dalej, bo dalej tekst mówi nam, że jest to księga. Ktoś powie, no co w tym dziwnego, że to księga? Wiadomo, no prorok może nie duża księga, ale księga. Niekoniecznie możemy do tego tak podchodzić, dlatego że słowo księga dosłownie znowu w swoim hebrajskim znaczeniu oznacza wyliczanie, opowiadanie, zapis, czy dokładne napisanie czegoś. Był to więc dokument. To nie jest jeden z tych wypadków, gdzie słownie zostało coś przekazane, bo doszło proroka, słowo Pana jakiejś treści, ale jest to od razu podane słowo, księga, dokument do czytania, a nie jedynie treść mówiona. Jest to księga widzenia. Innymi słowami, kiedy coś jest księgą widzenia, to nie jest to wizja, która jest zawarta w księdze i którą w jakiś sposób musimy odczytać, ale jest to księga wizji, która zostaje podana. Jeszcze raz, nie wizja w księdze, ale księga wizji. I gdy mamy czasem, wiecie, czy jakiś taki lęk, gdy się czasem lękamy, boimy, to pierwszą nadzieją, jaką zacząłem czerpać z tej księgi, było to odkrycie na samym początku, że kiedy w moje życie przychodzi lęk, kiedy w moje życie przychodzi strach, kiedy zaczynam się martwić o różne swoje sprawy, a nie zawsze swoje, ale różne rzeczy, które nie przynoszą nam spokojnych nocy czy miłych dni, to nagle Bóg mówi już w pierwszym wersecie: posłuchaj, ja już mam, moja dłoń już zapisała inny plan. Mój plan został zapisany. Trwaj w swojej wierze, bądź blisko mnie, bo mój plan się nie zmienia. Wiecie, i to czasami w różnych sytuacjach, kiedy człowiekowi się mówi uwierz w Pana, kiedy sobie mówisz uwierz w Pana w tej sytuacji, w tych okolicznościach, które wydają się absolutnie dalekie od Pana, to czasem brzmi, jak wygląda jak taka fantastyka, jak naiwne pocieszanie się, jakby Bóg nie wiedział, jaką siłą i środkami dysponuje przeciwnik, jakby chciało się powiedzieć: Boże, gdybyś spoglądał na to, gdybyś to widział, to byś widział, że to wcale nie jest taka prosta sprawa wiary. Potem do nas dochodzi, jak bardzo niepotrzebne jest to spojrzenie, jak bardzo niezgodne z Jego władzą, z Jego mocą, z Jego atrybutami. Widzi. Widzi wtedy i widzi dzisiaj. Wyrocznia dla Niniwy jest i pocieszeniem, i ostrzeżeniem, i zapowiedzią. Nahuma z Elkosz. Nahum z Elkosz, czyli tak jak ja jestem bielszczanin, to był Elkoszyta, czyli mieszkaniec miejscowości Elkosz. Nie wiemy do dzisiaj, gdzie była położona ta miejscowość. Wiecie, różne źródła różnie podają. Nie ma co do tego, skąd Nahum z Elkosz pochodził, czyli dokładnie gdzie ta maleńkie, bo prawdopodobnie nie było to żadna wielka miejscowość, Elkosz leżała. Nikt nie wie, inaczej powiem, na 100%. Proponowano, że to musi być w Galilei. Byli tacy, którzy widzieli jakieś tam ślady, że musi to być w Galilei. Natomiast byli tacy, co mówili, że wyraźnie widać, że to musi być w Judzie. Ale są również tacy teolodzy, i to nie tylko chrześcijańscy, również żydowscy, którzy uważają, że prawdopodobnie już pisana księga jest z Mezopotamii. Dla mnie, kiedy dowiedziałem się, że właściwie nie wiadomo, gdzie była ta maleńka miejscowość, a zobaczyłem wagę tej księgi, to było coś takiego, wiecie, jakby autor mówił: to ja, Mirek, ja Nahum. Nie znacie może mojej miejscowości, jest bardzo mała. Dzisiaj byście powiedzieli o mojej miejscowości, że to dziura, bo pochodzę z małej miejscowości Elkosz. Ale chcę ci powiedzieć, Mirek, tak do mnie ta księga, wiecie, w jakiś mój wyobrażony sposób zaczęła przemawiać, kiedy się nad tym zastanawiałem, że miejscowość, z której mówię, jest mała, ale słowo, które mówię, jest wielkie. Słowo dotyczy czegoś, co jest największe i przed czym wszyscy drżą. Imperium, przeciwko któremu wypowiem za chwilę wyrocznie, wyśmiałoby, że ktoś z takiej małej miejscowości w ogóle śmie odzywać się na temat tak dużej. To jest coś takiego, wiecie, jakbyś przyjechał do jakiegoś wielkiego miasta, metropolii imperialnej, z malutkiego Pipidowa Dolnego i chciał im powiedzieć, co to będzie. Oni mówią, co ty w ogóle, kto ty jesteś, nie? Chłopie, u was nawet skrzyżowania nie ma. U was jest tak mało. Jednak słowo, które dźwiga prorok, dotyczy imperium. Wydarzenia, które Nachum zapowiada lub wspomina, sytuują go w Judzie, w czasach panowania Manasesa, który panował od 696 roku do 642 oraz w Judzie panował wtedy Jozjasz od 640 roku do 609. Więc łatwo zauważyć, jeżeli troszeczkę poruszamy się w datach, że współczesnymi Nachuma byli Jeremiasz, Sofoniasz i ten, który śpiewa, lubimy śpiewać jego proroctwo, że choćby figi nie zakwitły, czyli Habakuk. Oni byli współczesnymi i mniej więcej ich służba przebiegała, stykała się w podobnych ramach czasowych. Nachum. Ciekawe imię, co? Wyobrażasz sobie, że mama cię woła Nachum? Ciekawe, jakie byłoby zdrobnienie. Jego imię oznacza, jest bardzo miłe imię, chcę wam powiedzieć. Imię Nachum oznacza pociechę albo współczucie. Oznacza, że po prostu pocieszenie albo współczucie, a jego zapowiedź Asyrii, powiedziałem przed chwilą, że niesie nadzieję i musiała być pocieszeniem dla mieszkańców Judy, którzy cierpieli pod okupacją, którzy cierpieli pod twardym asyryjskim butem i w tym cieniu zagrożenia przez to jedno z najbardziej okrutnych właściwie w całej przestrzeni historycznej imperiów, to wcale nie były łatwe czasy. To nas przenosi do... Ominąłem słowo Niniwa, do Niniwy czy do tła historycznego księgi, zanim pójdę dalej. Historyczne tło księgi Nachuma troszeczkę poruszyłem, ale chcę tu wejść głębiej. Powtórzę się jeszcze raz. Wydaje się pozornie, gdy będziecie tą księgę czytać, jeśli was dzisiaj taki cud się stanie, was zachęcę i dzisiaj sobie siądziesz i powiesz jeszcze raz tą księgę Nachuma sobie poczytam, to pozornie wydaje się, że to dość taka tragiczna księga, jak powiedziałem. Jednak niesie właśnie pocieszenie w tym, że kiedy znajdujesz się w opresji, Bóg pokazuje, w jaki sposób spogląda na opresję i w jaki sposób dochodzą Jego obietnice dla Jego ludu. Jak mówię, pozornie może księga właśnie taka tragiczna, wojenna, czuć w niej taką trochę wojenną zadymę, ale Nachum nie jest jedynie księgą gniewu Bożego, choć takie wrażenie można odejść, jak powiedziałem już wcześniej, innymi słowami, to pewien rodzaj pozorów. I dlaczego mogę to powiedzieć w ten sposób? Przenosząc to troszeczkę na grunt przez nas zrozumiały, choć wiadomo, że żadne porównanie historyczne nie jest tak do końca adekwatne, wyobraź sobie, że nie wiem, jesteś w czasie wojny Żydem, który jest w obozie, który wie, że czeka go śmierć i nagle występuje ktoś, kto mówi, wygląda na to, że nie ma już dla ciebie nadziei. Wygląda na to, że nie ma dla ciebie wyjścia, ale Bóg Wszechmogący mówi, że będziesz świadkiem tego, jak się wali Berlin. Nie byłbyś szczęśliwy? Mówiąc tak o okupacyjnej rzeczywistości. Jak mówię, nigdy historyczne porównanie nie będzie do końca adekwatne, tylko próbuję, byśmy zrozumieli, jakim rodzajem przesłania było to dla Judy i ludzi tamtych czasów. Dlatego Księga Nachuma jednak pozostaje księgą pocieszenia, ponieważ chociaż opisuje sąd i zagładę, to opisuje sąd i zagładę tego, co jest przeciwko Bożemu narodowi. A więc dlaczego mamy się bać? Wiele razy w naszych czasach ludzie mówią, zobacz, co się dzieje, wali się tu, wali się tam, wali się siam. Ja mówię, wiecie, zawsze powtarzam to samo, cudze się wali, nasze się nie wali, nasze stoi dobrze, wiecie o tym? Cudze się wali, to nie nasze się wali. I nie mam na myśli niczego na powierzchni tej planety. Mam na myśli dom, który przygotował mi mój Pan. On się nie sypie, on się nie wali, on stoi i czeka na swój Kościół. Mówiliśmy, że to wyrocznia, czy jak powiedziałem, brzemię, ciężar o Niniwie. Dla proroka nie było to czymś lekkim. Co się dzieje w tym tle historycznym teraz, kiedy Nachum wędruje ze swoim przesłaniem i ludzie go mogą czytać, czy słyszeć tam, gdzie jest odczytywane, czy gdzie się nim dzielą. Trwa potęga Asyrii. Mniej więcej są to takie czasy, jakie były u nas, kiedy, wiecie, gdyby ktoś w 40-tych, 50-tych latach powiedział, nie wiem, w 50-tych, 60-tych nawet jeszcze, że na przykład kiedyś mógłby się Związek Radziecki rozpaść, nie? To ludzie mówią, co ty, chłopie? Wszystko się rozpadnie, ale to się nie rozpadnie. To zobacz, jaka to jest potęga, jaka to jest siła. My, wierzący ludzie, wiemy jedną rzecz. Uczeni ją odkrywają, a Biblia wiele tysięcy lat ją temu już ogłaszała. Niedawno kupiłem taką, no niedawno, już ponad rok temu, taką grubą książkę, która jest zatytułowana Upadek Wielkich Imperiów. I kiedy przeglądałem, nie miałem okazji jeszcze tak czytać, jak ja to lubię, czytać głęboko, ale tak sobie przeglądłem ją, to zobaczyłem, że prawie każde z tych wielkich, znanych imperiów trzęsło światem i wydawało się im, że będą wieczni. Jedne z tych imperiów nazywały się wiecznymi, inne się nazywały tysiącletnią Rzeszą, jeszcze inne się nazywały swoimi nazwami. I w takich czasach dzieje się księga Nachuma, trwa potęga Asyrii, a jej stolicą właśnie jest Niniwa. Tam są władze, tam jest centrum tej potęgi. I w VII wieku przed Chrystusem była starożytnym odpowiednikiem tego, co dzisiaj byśmy nazwali supermocarstwem. Czyli krajem, któremu no nie za bardzo ktoś mógłby się przeciwstawić. Niestety Asyria była supermocarstwem, które miało jeden wielki kompleks. Każde mocarstwo ma jakiś. Największym kompleksem Asyrii było to, że mieli kompleks bycia bogami, bycia Bogiem, swojej boskości. I teraz Księga Nachuma jest krótką lekcją o tym, jak imperia rosną przez przemoc i dokładnie to, czym wojują, dokładnie to, czym walczą, co rozwijają, dokładnie to też je potem pochłania i niszczy. Jak te sławne słowa Pana Jezusa, że kto mieczem walczy, ten od miecza może zginąć. I Nachum wiedział, co zrobili Asyryjczycy. Nachum nie był nieświadomy tego, kim jest ten naród. Już w czasie wygłaszania tego proroctwa swoje doświadczyli, ale może nie było w tamtych czasach, wiecie, wielkich sieci informacyjnych, ale dobrze wiedział, jak to imperium działa po całym świecie. Kiedy przejdziemy w późniejszych częściach tego cyklu czy tych wykładów z Księgi Nachuma, na przykład do trzeciego rozdziału, tam zobaczycie, że Nachum jest świadomy, że w 663 roku, przed naszą erą oczywiście, Asyryjczycy zdobywają starożytne miasto Teby, w którym miałem przyjemność z moją żoną być i oglądać właśnie świątynię i resztki potęgi Egiptu w Tebach. To są okolice Luksoru, gdybyście byli na wycieczce. Zdobywają wtedy miasto Teby, o czym właśnie, tak jak mówię, powiem wam w późniejszych częściach wykładu, ponieważ upadek w Tebach był ogromny. Teraz jednak zapowiada upadek Niniwy, do którego dojdzie gdzieś w okolicach 612 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. W roku 722, czyli kiedy mówię te nazwy, dzisiaj daty podaję, mówię oczywiście datami sprzed narodzenia Pana Jezusa, czyli innymi słowami 722 lata przed narodzeniem Jezusa, w roku 722 Asyryjczycy wyruszą na wojnę i zdobędą północne królestwo Izraela i rozproszą jego ludność. Ludzie zostaną sprzedani w niewolę, wielu zginie, wielu pójdzie do niewoli. Parę lat później, jakiś czas później, bo już w roku 701 próbowali właśnie podbić Judę, rządzoną przez króla, którego mamy aż w trzech miejscach w Biblii opisanego, mianowicie króla Hiskiasza. Lecz zostali pokonani z tego, co nam donosi prorok Izajasz w swojej księdze przez anioła Pana. Dlaczego właściwie Asyria prawie 20 lat po tym, kiedy rozbija Izrael, wyrusza w kierunku Judy? Co się stało, że nagle to potężne imperium, tak potężne, tak silne, z taką armią, polityką, uzbrojeniem, rusza w kierunku tej biednej, przecież całkiem malutkiej Judy? Było tak z powodu buntu właśnie Hiskiasza, z powodu tego, że wypowiedziano im posłuszeństwo, że gdzieś na jakimś kawałku ziemi ludzie postanowili, że nie będą dłużej się bać tego, co wygląda na wielkie, ale nie jest większe niż Jahwe, ich Bóg. I mówią o mnie. I wiecie, łatwo się mówi nie i łatwo się krzyczy, że jestem z Panem Bogiem, kiedy się jest w niedzielę na nabożeństwie. Zgodzicie się? Trochę trudniej się to powtarza w poniedziałek w pracy. Kiedy ta Asyria jest bliżej, nie? Przenosząc troszeczkę, chociaż na pewno nie ma nikt z nas takiego złego towarzystwa jak Asyria, ale w sensie, że jakaś ta odpowiedzialność jest trochę bliżej. A więc Hiskiasz wypowiada posłuszeństwo. Królestwo Judy stawia się, taki maluch, wiecie, taka mrówka, stawia się słoniowi i odpowiedzią Asyrii jest posłanie potężnej armii. Prawie 200 tysięcy wojska wyrusza w kierunku Lewantu i kierują się w kierunku Jerozolimy. Po drodze zdobywają i zniszczą dokładnie 46 miast Judy, między innymi sławne oblężenie Lakisz będzie miało miejsce. Wiecie, pod Lakisz usypano wał, ten wał istnieje do dziś. Turyści mogą go oglądać, jest tak potężny, że resztki zachowały się do naszych dni. I kiedy miasto Asyryjczykom nie chciało się poddać, to straszny był los miasta, które wpadało w ręce Asyryjczyków. Ponieważ Asyryjczycy słynęli z ogromnego sadyzmu. Co się dzieje, kiedy upada Lakisz? Wiecie, kiedy Lakisz upada, los mieszkańców jest straszliwy, dlatego że po pierwsze, co jest najmniej bolesne, przebada cały ich majątek, czyli wszyscy, którzy mieszkają w tym mieście, zostają pozbawieni tego, co mają. Jesteś tylko tym, czym jesteś. Po drugie, większość ludzi zostaje wywieziona statkami na targi niewolników i nikogo nie obchodzi twoja rodzina, twoje dzieci, mąż czy żona, zostają sprzedani tam, gdzie ktoś ich chce kupić. Część ludzi zostaje wygnana i przesiedlona do Asyrii i innych jej prowincji. Część, i to przechodzi do historii jako masakra w Lakisz, zostaje dla zwykłej przyjemności każdego dnia na publicznym miejscu Asyryjczycy nabijają na pal kilka osób, żeby wzbudzać strach, wzbudzać panikę, żeby ludzie chcieli ze strachu wszystko zrobić. I żeby oczywiście przez tych, którzy to oglądają i których się potem wypuści, ten strach i ta fala strachu szła dalej, aby ci, którzy to oglądali, widzieli ten straszny ból, cierpienie, mówili do innych, słuchajcie, to nie są żarty, im się lepiej poddać, lepiej w nich nie mieć wrogów, lepiej się zdać na ich łaskę. Całe rodziny giną w ten sposób. Kiedy już się jakby ten potwór napije dość krwi i jest syty, jego wzrok pada w kierunku Jerozolimy i rusza dalej. Jerozolima zostaje oblężona, ale jak wiemy, nie jest zdobyta. Wiemy to choćby z drugiej Księgi Królewskiej, wiemy z Księgi Izajasza. Jak powiedziałem, mamy trzy miejsca, gdzie król Hiskiasz jest opisany. Mamy dokładnie piękny opis tego oblężenia w Słowie Bożym. Ale jest coś ciekawego i chcę wam pokazać pewien obrazek, który się tu za chwilę za mną wyświetli. Nie tylko wiemy o oblężeniu Jerozolimy z Biblii, ale również mamy inskrypcje asyryjskie, czyli jakby inskrypcje z przeciwnej strony i to, co tutaj widzicie, to się nazywa pryzma Senancheryba. My mówimy Sancheryb. Senancheryb, Sancheryb to jest ten sam król, i tak się nazywa owy gliniany walec, który jest zapisem, właśnie inskrypcją asyryjską, takim zapisem, wiecie, zobaczcie, mieli taki sposób i to się brało i to była gazeta, nie? I taką gazetę jakby, czy pismo, oczywiście tylko elita mogła to czytać i ci, co potrafili. I tam jest to zapisane. A więc jest to doskonale udokumentowane wydarzenie historyczne. Nie tylko, ktoś powie, wiesz, no Biblia to tak, wiesz, no wiadomo, że Pan Bóg musi być górą. Czasami ludzie tak podchodzą do Słowa Bożego, jak gdyby Bóg chciał być górą. Wiecie, gdyby Pan Bóg chciał być górą, to nie byłoby w Biblii Golgoty. Ale tutaj mamy również ze strony przeciwnika, jak mówię, jest to jedno z najlepiej potwierdzonych wydarzeń historycznych epoki biblijnej, dzięki temu, że źródła pochodzą z obu stron konfliktu. Asyria, wielka Asyria stale wisiała nad tym małym królestwem Judy, jak taki groźny cień. Każdy, kto chciałby coś planować, każdy, kto chciałby coś zbudować, każdy, kto myślał o osiedleniu się w tamtym rejonie, w jej pobliżu, musiał brać pod uwagę, że nigdy nie wiadomo, co owo wielkie imperium zrobi. I teraz tu zaczynamy powoli widzieć, jak błogosławione były słowa Nahuma dla Judejczyków. Kiedy żyjesz w cieniu zagrożenia, cały czas może się coś stać. Nagle prorok mówi, ale oni padają. Ich już prawie nie ma. Ich los został postanowiony. Wiecie, w teologii Boga uczymy się o Bogu. Na przykład, nie wiem, w teologii zbawienia uczymy się o zbawieniu. Jest to taka teologia, która głęboko sięga do tego, czym jest zbawienie. Nie wiem, w takiej mniej znanej na przykład teologii zwierząt uczymy się o tym, jaki jest stosunek Boga do stworzenia, do zwierząt, do tego, co Bóg zrobił. I są różne działy teologiczne. I teraz ta księga, powiedziałbym, dla mnie jest tak o tyle ciekawa, że nie jest to kronika historyczna zapisana jakimiś godzinami. Jest to prorocka wizja sądu. Jednak przyglądając się temu, widzę, że Nahum to jest właśnie teologia historii. Teologia Boga w historii, który gdzieś czasami jest tak delikatny, że pozostaje niewidzialny, ale jest tak potężny, że widać jego rękę. Jest tak, po prostu może zmienić czasy i może zmienić rzeczy szybciej niż się ludziom wydaje. Widać to tak pięknie, nie wiem, w księdze Daniela na przykład, nie? Jak już mówiłem wcześniej, sama księga, jej gatunek czy forma to jest ta wyrocznia, proroctwo, ciężar, brzemię. Ale jest to też taka teologia historyczna, która zadaje pytanie, kim jest Bóg, który sądzi imperia? Bóg, który panuje nad historią. My myślimy czasem, że historię piszą zwycięzcy. Tak się przywykło mówić. Tak mawiał również Hitler. Kiedy mu mówiono o jego zbrodniach i innych rzeczach, on mówił, historię piszą zwycięzcy. Kto będzie słuchał przegranych? Ale Księga Nahuma pokazuje, że historii nie piszą zwycięzcy. Zwycięzcom się wydaje, że piszą historię. Prawdę o niej zapisuje Bóg w swojej księdze i nie da się tak zbałamucić jak my. I On ma czas. I Jego czas przychodzi. I każde imperium, każde królestwo, czas wielu królestw kończy się. I pamiętacie tą starą pieśń, że czasy królestw się kończą, ale Jego imię trwa na wieki. To On jest tym, który to zapisuje. I to jest ta refleksja nad kruchością potęgi, nad tym nawet, że nawet największe systemy polityczne są mniejsze niż Boży porządek dla wszechświata. Często, kiedy mówiłem o woli Bożej, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem, że mamy tą wolę Bożą dla nas osobistą, mamy tą odwieczną wolę Bożą i to jest tu zapisane, w odwiecznej woli Bożej. Bóg postanowił i tak się stanie. I to jest coś, co Bóg zapowiedział od dawna, odwieczną wolą Bożą było to, że narodzi się Mesjasz w Betlejem. I tego nic nie mogło zmienić. I tak Bóg ma zapisaną historię. Idziemy w naszej księdze dalej. Księga Nahuma, pierwszy rozdział, drugi werset. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Jak wam się to czyta za pierwszym razem, nie? Nie mówcie, że tylko ja takie coś mam, że tak się przyglądałem temu, nie? Że tak. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Kiedy przeczytałem ten werset, zatrzymałem się nad tym. Zatrzymałem się nad wieloma z nich w księdze Nahuma. Bóg żarliwy i mściwy. I zaczęło do mnie powoli dochodzić, tak, Bóg jest żarliwy i mściwy, ale nie jest kapryśny. Mściwy w Biblii nie znaczy małostkowy, tak jak my. Chodzi o sprawiedliwość wobec przemocy. To odpowiedź na realne zło, a nie jakiś boski wybuch złego humoru. Żarliwość, dokładniej to, wiecie, rodzaj takiej świętej zazdrości. Coś jak w dobrym małżeństwie chcemy mieć się tylko dla siebie. I ja nie mówię teraz jakiejś chorej zazdrości, która ciągle podejrzewa, bo to jest chore i podejrzewa i śledzi. Ja mówię o... Bo normalnie wiemy, że zazdrość jest grzechem. Zazdrość jest grzechem, jeśli oznacza zawiść wobec tego, co mają inni na przykład. To jest zazdrość, która jest grzechem. I pragnienie posiadania tego dla siebie. Kiedy celowo obrzydzamy komuś ciężkie owoce jego pracy, bo my nie możemy tego mieć. Zazdrościmy mu, a gdzie ja nie? Może jednak chcę wam powiedzieć, zazdrość również być cnotą. Jeśli oznacza troskę o to, co posiadamy i chęć ochrony tego, kogo kochamy i tego, co powierzył nam Bóg. I tak samo Pan nie będzie dzielił swojego ludu z fałszywymi bogami, tak jak mąż nie dzieliłby swojej żony z sąsiadem. Tak się nie robi. Bóg jest stwórcą wszystkiego i wszystko do Niego należy. Bóg nie musi niczego na tej biednej planecie nam zazdrościć. Tu nie ma niczego, o czym Bóg by powiedział, szkoda, że ja nie mogę tego mieć. To nie ten rodzaj zazdrości. Jako jedyny prawdziwy Bóg jest żarliwy o swoją chwałę, swoje imię, swoją cześć, uwielbienie, które należy się wyłącznie Jemu. Zawsze, gdy ktoś coś innego odbiera Jego chwałę, zwróćcie uwagę, zawsze, coś ważnego historycznie, jak powiedziałem, jest to trochę rodzaj teologii historycznej, zawsze, gdy pojawia się ktoś lub coś, co chce odebrać chwałę Boga, którą oddają mu ludzie, to to coś, czy ten ktoś nie chce niczego dobrego dla tych ludzi. Zawsze to oznacza jakiś rodzaj egoizmu i zniszczenia dla człowieka. Bo tylko Bóg jest miłością absolutną, miłością nieuwarunkowaną, daje agapę i ta miłość jest zazdrosna, nie chce naszej krzywdy, bo zawsze wszystko inne odciąga ludzi od Boga. Podobnie zemsta. Tu czytaliśmy, że się będzie Bóg mścił. Zemsta należy do Pana. Jakby to jest wpisane w nasze biblijne DNA. Człowiek, który się mści, wchodzi w nie swoje kompetencje. Już Nowy Testament mówi, aby to, co nazywamy tym strasznym słowem zemsta, zostawić Panu. Bo człowiek nie może być sprawiedliwym sędzią i nie wie wszystkiego. Zgadza się? Wiele razy, kiedy myśleliśmy, że my pokażemy komuś coś, kiedy używaliśmy tego chyba głupiego, nienawidzę tego słowa, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, wiecie, za idiotyzm w ogóle. To wchodzimy w nie swoje buty. Człowiek nie może być sprawiedliwym sędzią i nie wie wszystkiego. Staje na miejscu, które mówi, ja wiem i ocenię. Biblia mówi tak, Bóg się pysznym co? Sprzeciwia. Ciekawy teolog, biblista Warren Wiersbe opisał w swojej książce BMAs ciekawą historię. Nie będę wam całej czytał, bo za dużo czasu by zajęło. Powiem wam krótko. Kipling był znanym poetą Imperium Brytyjskiego, ale też był takim rodzajem jego niepokojącego brytyjskie imperium sumienia, o tak mogę powiedzieć. W 1897 roku swój jubileusz 60-lecia panowania obchodziła królowa Wiktoria. Cały Londyn świętował również, to było apogeum potęgi Imperium Brytyjskiego. Flota brytyjska dominowała w tym czasie już na wszystkich morzach i oceanach. Brytyjskie kolonie obejmowały ćwierć globu i mówiło się, że jest to imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, bo zawsze w jakimś miejscu imperium brytyjskiego był dzień i zawsze w jakimś była noc. I teraz naród obchodzi takie wielkie święto, świętują swoją wielkość, atmosfera jest triumfalna i pojawia się noblista Kipling. I żeby było jasno, to był zwolennik imperium. On je chwalił, popierał, modlił się o królową. To nie był, wiecie, jakiś burzyciel. Jednak coś w nim niepokojące, coś w jego sercu go niepokoiło i pisze wiersz, który publikuje właśnie w ową 60. rocznicę, kiedy cały naród, jakby brytyjskie imperium kipi radością. Jesteśmy potęgą, jesteśmy wielcy, panujemy nad oceanach, wszystkim. On się odzywa w całkiem innym tonie i pisze coś, co zostaje, to nie był tytuł wiersza, zostaje nazwane potem modlitwą o pokorę. Bardzo trudno jest tłumaczyć brytyjską poezję, ale w ten biedny sposób, który to zrobiłem, wam przeczytam to po polsku, bo nie byłoby żadnego sensu czytać tego po angielsku, szczególnie, że język jest taki dość dziwny w tamtym czasie używany. Ale przeczytam wam mniej więcej tak brzmiał wiersz, który wtedy Kipling publikuje. Daleko w mrok odpływa nasza flota, na wydmach, cyplach gaśnie ognia żar. Oto wczorajsza chwała i potęga z Niniwą, Tyrem, dzieli wspólny dar. Sędzio narodów, ocal jeszcze nas, byśmy nie zapomnieli wraz. Kipling wzywa naród swój, mówi, pycha przychodzi zawsze przed upadkiem. I w swoim poemacie, wierszu, tym fragmencie, co wam Rudyard Kipling przytacza i Niniwę, i Tyr. I wiemy, że obydwa miasta, Niniwa, serce, bijące serce imperium nie do pokonania. Tyr położony na wyspie, który mówił, nikt nigdy nie da rady nas zdobyć. Dzisiaj jest półwyspem. Ktoś przerobił coś, nie? Znamy historię upadku Tyru. Myślę sobie, pierwsza myśl była, szkoda, że mieszkańcy Niniwy nie mogli tego przeczytać. Myślę, że Nahumowi by się Kipling podobał, lecz ani Nahum nie pomógł Niniwyjczykom, ani Jonasz nie zmienił na długo serc Niniwy, ani Anglii nie pomógł Kipling i wielu innych. I wtedy, studiując Księgę Nahuma wczoraj wieczorem, późno, zadałem sobie pytanie. Mój kochany Panie, jakiego głosu ja nie słyszę, którym próbujesz do mnie dotrzeć? Jakiego głosu nie słyszę, który brzmi, ale zacznę go słyszeć i wspominać wtedy, kiedy będzie za późno. Dziś brzmi delikatnie Twój głos i mówi o Twojej miłości, Twojej wierności, a być może moje oczy, moje cele, moje myśli są takim chaosem, że Cię dziś nie słyszę. Wydaje mi się, że to ode mnie wszystko należy. Jakiego głosu my nie słyszymy? 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa wydawało się, że Asyria nigdy nie przeminie, jak już mówiłem. Ludzie bali się ich brutalności. Bóg jednak nigdy nie zmieniał zdania. Jego prawda ciągle brzmiała tak jak w przypowieściach 16-18. Przeczytajmy, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Upadek i ruina. To jest ich zwiastun. Nigdy pycha nie przychodzi przed błogosławieństwem. Nigdy wyniosłość ducha nie przychodzi przed prawdziwą duchownością. I Nahum pisze dalej w swojej księdze, 1:3 i dalej. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wisze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je. Sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. On mlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje przed nim pustynią. Smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto stoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Cierpliwość i sprawiedliwość widzimy tu w pewnym napięciu. Pan jest cierpliwy, lecz winny nie ujdzie bezkarnie, mówi Jezus. Nachum. Mówi to dlatego, że jedni powiedzą, wiesz, gadasz, a Niniwa jak się dobrze miała, tak się dobrze ma. Gadasz, gdzie jest nasz Bóg? Właśnie dlatego to mówię. To jedna z kluczowych myśli księgi. Cierpliwość Boga nie oznacza obojętności Boga. My czasami cierpliwość poczytujemy Boga, jak Piotr o tym pisał, za zwlekanie, za obojętność, jak ma to na myśli Nachum. On jednak mówi, że jest burza, że jest wyschnięte morze, drżące góry. Bóg jako władca natury, która jest Jego, a my mamy ją chwilowo, w darze. On tym zarządza i nigdy nam się tego nie uda okiełznać. Tak wiele potrafimy, a jednak ciągle z tym się zmagamy. Bóg objawia siebie, ale ślepota i tak powie, że to przecież pogoda, że to susza, że nie ma Boga. I wracają zawsze do mnie te słowa zawarte na tej płycie Zbigniewa Pressnera, że coraz dalej wybiegamy w naszych snach, lecz wcale nie umiemy rozpędzić chmury, gdy nadciągnie nad nasz dach. Nam się wydaje, że coś wiemy. Imperia dla Boga są lokalne, tymczasowe. On jest w tej skali kosmicznie wszechobecny i trwa na wieki. Gniew Boga nie jest taki jak gniew człowieka, egoistyczny, wymykający się spod kontroli. Gniew Boży jest święty. To sprawiedliwe oburzenie wobec wszystkiego, co sprzeciwia się Jego autorytetowi i nie jest posłuszne Jego prawu. Dzisiaj jest modne mówienie, że nie ma czegoś takiego jak gniew Boży. Nachum mówi, że jest. I istnieje coś takiego. I tylko z powodu Jezusa Chrystusa my możemy wiedzieć, że na nas to nie spoczywa. Że krew baranka sprawia, że nie będę miał w tym udziału. Ale gniew Boży istnieje. I Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. A nasz gniew? Jaki jest nasz gniew? O co chodzi z naszym gniewem teraz? Jakie jest biblijne podejście do naszego gniewu? Oczywiście to nie jest teraz temat, szybko chcę na nim przeskoczyć już, ale bardzo dobrze znamy słowa gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. I parę innych, które wam teraz do głowy przychodzą. Bo wiemy, że emocje mogą być prawidłową reakcją, moralną reakcją, tą emocjonalną reakcją całkiem prawidłową, ale muszą zostać w życiu chrześcijanina poddane jego rozumowi przemienionemu przez Ducha Świętego i miłości wobec bliźniego. Jeśli nasze emocje wymykają się z poddania się rozumowi przemienionemu przez Ducha Świętego i wymykają się spod miłości, sprawiają to, co w moim życiu sprawiało, że nie jeden raz musiałem do kogoś podejść, podać mu rękę i powiedzieć, co? Przepraszam. Jest mi przykro. Thomas Fuller uważał, że kto nie ma gniewu, ten ma skaleczony umysł, pisał. A średniowieczny teolog Thomas Aquinas zauważył coś cennego. Pisał, że czasem brak gniewu jest grzechem i błędem moralnym. Bo brak reakcji na krzywdę znaczy, że wrażliwość moralna człowieka została stępiona, że nie pracujemy nad sobą, że bezbożność nas nie gniewa, tylko zamieniliśmy chrześcijaństwo w cielęcą obojętność, gdy ma nas gniewać bezbożność, ale nasz gniew ma być poddany przemienionemu umysłowi przez Ducha Świętego i miłości Chrystusa, która w nas rządzi. Gniew nie może więc być sygnałem do ataku. Gniew nie może być sygnałem do twardych słów, ale zdecydowanie ten, o którym mówię, święty, jest sygnałem, że nasze sumienie działa właściwie, jego brak, że umarliśmy dla dobra i wrażliwości wobec istot stworzonych przez Boga, zarówno ludzi, jak i zwierząt, bo ich krzywda powinna nas gniewać. I u Aquinita wymienia warunki dobrego gniewu. Jak mówię, nie jest to temat, stąd tak po łebkach tylko, ale te warunki tego dobrego, świętego gniewu są takie, jest skierowany na zło, a nie na osobę. Jest proporcjonalny do tego, na co spogląda i jest podporządkowany rozumowi przemienionemu przez Boga. A Bóg? Bóg i gniew? Jakież my możemy mieć pretensje? Bóg jest tak potężny, że gdyby Jego gniew nie był świętym gniewem i gdyby nie był nieskory do gniewu, jak o sobie mówi, nigdy ja przynajmniej nie dożyłbym dnia mojego nawrócenia. Zmarłbym długo przed tym, zanim się nawróciłem. Nachum 1, 7-8. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku, On zna tych, którzy Mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Ta dwoistość tutaj, ta podwójność działania Boga dla wrogów, zwróćcie uwagę, to ogień i ciemność. Dla ufających jest ostoją w dniu ucisku. To jest trochę tak, jak na sawannie ryczy lew. Kiedy ryk lwa się rozlega nad sawanną, wszystkie zwierzaki się kulą, ale nie lwiątka. Dlaczego? Tata ryczy, nie? Nasze stado ryczy. Dla ufających Biblia mówi, że ostoją w dniu ucisków. Sąd i ocalenie, chcę wam powiedzieć teraz, są dwoma stronami tej samej rzeczywistości. Możemy dziś nie mówić i możemy wmawiać, jest to kłamstwo, jak mówię dzisiaj, nawet już głoszone z kazalnic różnych wyznań i kościołów, że nie ma czegoś takiego jak Boży gniew. Ale gdyby nie było czegoś takiego jak Boży gniew, to po pierwsze w ogóle po co nam zbawienie? A po drugie, to by oznaczało, że nigdy ów system, który morduje i niszczy wszystko, co żyje i rządzi na tej planecie, nie podlegnie sądowi, a diabeł nigdy nie zostanie i piekło nie zostanie zniszczone. Bo niby jakby się to miało stać? Płatkami ruch będą to posypywać? Dlatego nawet gdy trwa Boży gniew, Boże dzieci nie muszą się martwić. Bóg Nachuma jest Bogiem żarliwym, który gniewa się na grzech, ale jest także dobrym Bogiem, który troszczy się o swój lud. I prorok zachęca nas, podobnie jak apostoł Paweł, aby rozważyć, jak mówi w Rzymian w 11 rozdziale, dobroć i surowość Boga. Bo Bóg jest miłością. Ale to, co dzisiaj się czci, to miłość. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Musimy pamiętać, że to jest ważne teologiczne rozróżnienie. Mówiąc, że Bóg jest miłością, pamiętajmy, że jest też ogniem trawiącym. Jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Kocha miłością świętą. Jest schronieniem dla tych, którzy Mu ufają. Ale dla swoich wrogów jest niszczącą powodzią. Dlatego, co sieje śmierć i zniszczenie. Dlatego, co niszczy to, co On stworzył. Biblia nie pozostawia wątpliwości, że człowiek może okazywać wrogość Bogu i wiemy, że tacy ludzie istnieli. Ale On jest cierpliwy, czeka. Wielu z nich się nawróciło. Jednak Boży gniew nie jest czymś, co zgasło. Boży gniew jest czymś, co Chrystus sprawił, że dla nas nie jest czymś, czego się musimy teraz obawiać. Nachum 1,9. Bóg przygląda się Niniwie, ich sztabom, ich ukrytym planom. I mówi, co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. I drugi raz wam się nie uda już tam przyjść. To się już nie powtórzy. Nie myślcie sobie, że będziecie to wszystko tak drugi raz. Mój ludu, nie myśl, że to się stanie drugi raz. To jest obietnica znowu w dwie strony, w stronę łaski i gniewu. Władca Asyrii nie docenia go, lecz on zna ich plany. Gdy pyszne narody spiskują przeciwko Bogu, Biblia mówi, że on się śmieje i obraca ich zamysły w zamęt, pisze psalmista, zapowiada definitywny koniec ucisku. Mówi, nie nastanie po raz drugi ten ucisk. To obietnica ostatecznego przerwania cyklu przemocy. Obietnica, która sięga dużo dalej niż czasy proroka. Sięga czasów, które dla nas jeszcze nie nastały. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów, spalone zostanie jak suche ściernisko. Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. To upokorzenie tego pysznego imperium z Niniwy dokonuje się. Z nim wyszedł ten, który umyślił zło. I ta pycha polityczna, militarna, ten sadyzm, to okrucieństwo zostaje zdemaskowane jako bunt przeciwko Bogu. Bóg mówi, tak ja na to patrzę i nic mi się nie wymknie z dłoni. Bóg nie tylko o tym wie, ale prorok mówi, będziecie widzieć, jak on działa. I w następnych wersetach, niosąc pociechę dla Izraela, mówi do króla, do spiskujących władców Asyrii, ogłaszając takie prawdy. Mówi, po pierwsze, tam to możecie zobaczyć w tym proroctwie. Twoja dynastia, ty, który myślisz, że jesteś Bogiem, skończy się i nawet potomków po tobie nie zostanie. Jeszcze nie wiesz, ale jesteś bankrutem. Po drugie, pomoc twoich bogów i bogiń się skończy, ponieważ zostaną zgniecione w pył, zamienią się w kamienie. To jego lud wie, że nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, bo nie ma innych. I po trzecie, twoje życie się skończy, ponieważ ja przygotuję ci grób za to, co robisz mojemu narodowi. Tak oto słowa sądu stają się dobrą nowiną. I kończąc ostatnie trzy wersety, tak mówi Pan, chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę. Oto teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Ze świątyni twojego Boga usunę posągryty i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby. To jest to, co przed chwilą mówiłem. To, co jest skierowane do tego tyrana. To jest ta strona Bożego gniewu. A z tej strony jest dobra nowina dla Judy. I ironia historii, upadek imperium, stał się Ewangelią dla uciśnionych. Nahum mówi, zobacz, dziś wyglądają, że nie ma na to siły. Dziś to wygląda na nieuleczalne, na nieusuwalne, na nie do pokonania. Ale jest bitwa, którą wygrałem. W stronę Lewantu wyruszyła 200-tysięczna armia. Przewyższała liczebnie wojska Judy, a prorok twardo niósł to swoje brzemię. Wiedział, co się stanie w przyszłości. Oni wtedy oczywiście jeszcze go nie mogli wiedzieć, że 200 tysięcy żołnierzy w całej kampanii, niekoniecznie pod Jerozolimą oczywiście, i w owym, o którym już wspominałem, 701 roku, wobec 200-tysięcznej armii, wiecie, co wystawił Hiskiasz? Hiskiasz wobec 200-tysięcznej armii wystawia trochę ponad 10 tysięcy żołnierzy. Jak już mówiłem, to była największa potęga. Jak będziecie czytać Hiskiaszu, zobaczycie, że Asyryjczycy sobie tak kpią, że mówią, że nawet mogą im troszeczkę wojska dać. Ich armia była zawodowa, stała. Mieli mobilizację i szkolenia wojska. Była wielonarodowa. Z oddziałami z różnych podbitych krajów mógłbym specjalistyczne oddziały armii asyryjskiej wymieniać wam następne 15 minut. Technologicznie zaawansowana. Używała najnowszych machin oblężniczych, na jakie inżynieria tamtych czasów mogła sobie pozwolić. Używali taranów, które miały wzmocnioną siłę. Używali wież oblężniczych, które nie stać było Hiskiasza nawet, żeby je zbudować. Doskonale zorganizowana logistyka sprawiała, że byli silni, najedzeni i wyspani. Armia Judy, trochę ponad 10 tysięcy ludzi. Milicja lokalna bardziej niż armia, oparta na piechocie i zwykłych łucznikach, na pastuchach, znacznie słabsza w technice oblężniczej, tylko garstka z nich była wojownikami z prawdziwego zdarzenia. Asyria jednak przy tej liczbie miała bożki, a Izrael miał Jahwę. I prawdą było, że Jahwę posłużył się Asyrią, aby ukarać Judę. Prawdą było też, że to nie miało się powtórzyć. Oto do murów miasta pewnego poranku zbliża się posłaniec. Ludzie myślą, czy znów nadciąga okrutna armia? Strażnicy na murach mają nadzieję, a może chociaż tym razem jakaś dobra wiadomość w natłoku złych wiadomości. Ale widzą, że posłaniec biegnie. Prorok go duchowo opisuje. Zobaczycie tylko tam, jak będziecie czytać. Strażnicy na murach żyją nadzieją i posłaniec ogłasza dobrą nowinę. Nowina jest dobra. Słuchajcie, Niniwa upadła. Wczoraj świat drżał, a dziś przeszła do historii. Oto Juda otrzyma czas, w którym będzie mogła żyć w pokoju i obchodzić swoje coroczne święta. Co z tym zrobią? Warto na to zobaczyć. Zbierające w naszych czasach napięcie. zbierające w naszych czasach bezprawie. A gniew Boży ciągle nie jest sprzeczny z Jego dobrocią. Jest właśnie jej konsekwencją, jak chcecie wiedzieć. Nie musisz się bać. On zakończy to, co nas dzisiaj w telewizji przeraża. On już to opisał. To, co nas przeraża w wiadomościach i ludzkiej trwodze narodów. Dla Judy oznaczało, że Asyria została całkowicie zniszczona, już nigdy nie będzie mogła najechać tej ziemi. Pojawią się inni, ale już nie ci. Co zrobisz, Judo, z tym czasem, który ci jest dany? Dla nas to ważna lekcja. Chrystus całkowicie pokonał grzech, śmierć i szatana. Jesteśmy wolni, aby cieszyć się Panem i życiem. Oto jest dzień zbawienia. Co zrobię z tym dniem? I myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. Oddajmy chwałę naszemu Panu, który jest cudownym i wspaniałym Bogiem. Amen? Powstańmy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoja łaska i panowanie jest nad wszystkim. Ty panujesz nad wszystkimi królestwami ziemi, politykami i całą sytuacją. Mogę być obserwatorem, ale bez strachu. Ja wiem, że to, co przygotowałeś Twojemu Kościołowi i Twoim dzieciom, stoi dobrze. I Panie, włóż w nasze serca pragnienie, aby wielu ludzi jeszcze dzisiaj w czasach łaski uwierzyło, że Ty umiłowałeś świat, że Ty zapłaciłeś za wszystkie moje i grzechy całego świata, że Ty przygotowałeś miejsce i że możemy żyć bez strachu, że nasza przyszłość, cokolwiek napiszą historycy, Ty już napisałeś, moja przyszłość jest złożona w Twoich rękach. I Tobie za to chwała i cześć. I cały Kościół powie amen, amen.